A teraz w Kurierze w samo południe czas nam na podróż w kierunku Orientu. Przy telefonie Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, pisarz, podróżnik. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to słuchamy, niech pan nas zabiera w podróż.
No cóż, uwaga całego świata skupiona w dalszej chwili jest na Iran, na starożytną Persję, a przede wszystkim na Teheran. To, co tam się wydarzyło już bodajże 2 tygodnie temu, w dalszym ciągu nie przechodzi bez echa. Mianowicie irańska opozycja donosi, że przez Teheran, jak też przez inne większe miasta irańskie przechodzi fala aresztowań związana z zamachem na Mohsena Faharizadeh, szefa irańskiego atomu i programu rakietowego zawitego 27 listopada. Aresztowania są wśród pracowników irańskich instytucji naukowych, jak i też wśród sąsiadów zabitego decydenta. Widać, że reżim bardzo poważnie traktuje i bardzo na poważnie podchodzi do tego, żeby wykryć wszelkie źródła informacji zarówno izraelskiego Mossadu, czy też amerykańskiego CIA. Z drugiej strony to się zbiegło też, aresztowania zbiegły się z dość licznymi flagami izraelskimi, które pojawiły się w Teheranie. No to był pewnego rodzaju wyraz solidarności irańskiej opozycji z Izraelem, no bo też nie możemy zapominać tego, że Irańczycy generalnie są bardzo pozytywnie nastawieni do Stanów Zjednoczonych i do Izraela, a bardzo negatywnie nastawieni do swojego reżimu, jak i też do arabskich sąsiadów. Z drugiej strony pojawia się oczywiście bardzo ważna teraz temat sukcesji w Teheranie, to znaczy media ujawniają, że 81-letni Ali Khamenei, czyli najwyższy przywódca Islamskiej Republiki, przeszedł bardzo skomplikowaną operację usunięcia raka prostaty i nie wiadomo, czy nie dojdzie do zmiany na tym najważniejszym stanowisku w Iranie. Mówi się, że następcą Aliego Khameneiego, który był notabene najbliższym współpracownikiem, jak i też następcą twórcy Islamskiej Republiki, czyli Ajatollaha Khomeiniego, ma być syn Mujdiba Husseini Khamenei, który znany jest między innymi z tego, że dowodził on dziś formacją Basij, to jest formacja, którą słuchacze mogą skojarzyć się troszeczkę z Ormo w starym systemie, ponieważ jest to formacja, która między innymi pacyfikowała bunty i protesty studentów w 2009 roku za pomocą pałek i kastetów. Tak więc szykuje się wiele różnych bardzo, bardzo ważnych pytań, jeśli chodzi o przyszłość irańskiego reżimu. Tutaj komentatorzy zwracają też uwagę na to, że w czerwcu 2021 roku mają być wybory prezydenckie w Iranie. W Iranie co prawda prezydent ma bardzo ograniczoną władzę, ale jest to w sumie jedyna forma pewnego rodzaju sondażu społecznego, sondażu pewnych nastroi opinii publicznej, którą jednak ajatollahowie muszą się liczyć. Tak więc przechodząc z Iranu, bardzo ważnym sygnałem jest kwestia, która ma miejsce w Palestynie, mianowicie w autonomii palestyńskiej 72-letnia działaczka Hanan Ashrawi złożyła dymisję z zajmowanych stanowisk wewnątrz autonomii palestyńskiej, jak i w Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W oświadczeniu wystosowała tak właściwie wyjaśnienie, jak i też nawoływała 85-letniego Mahmuda Abbasa do reform, do przeprowadzenia w końcu wyborów, to znaczy na terenach autonomii palestyńskiej od 2005 roku nie było żadnych wyborów. Tak więc przez 15 lat jest problem z legitymacją społeczną władzy. Hanan Ashrawi pochodzi spod Ramallah, jest chrześcijanką. Osoba niezwykle ważna, jeśli chodzi o te pozytywne oblicze autonomii palestyńskiej, to znaczy, że nie islamska Palestyna, ale w pewien sposób nowoczesna Palestyna. Mówi się też, jeśli chodzi o obóz OWP, mówi się o reaktywacji działacza znanego z z przeszłości, to znaczy szefa palestyńskiej służby bezpieczeństwa w Strefie Gazy, Mohameda Dahlana. Mohamed Dahlan przebywa na emigracji, ostatnio był widziany bodajże w Serbii i od 2014 roku zwalcza prezydenta Mahmuda Abbasa. Mohamed Dahlan jest osobą, na którą uwagę skupiają komentatorzy, chociażby z tego względu, że ma wpływy, ma autorytet i mógłby być tym człowiekiem, którego poszukuje przede wszystkim Waszyngton, jak i też obóz lewicowy w Izraelu, który mógłby podjąć się mógłby przede wszystkim być człowiekiem, który obejmie władzę w autonomii palestyńskiej, który będzie w stanie przeprowadzić jakieś negocjacje z Izraelem, no i którego podpis w tych negocjacjach miałby jakiekolwiek znaczenie. Tak więc tutaj jest to ciekawe zjawisko, mianowicie zarówno w Palestynie, jak i też w Iranie, ale też i w Libanie mamy zjawisko ściśle uszeregowanej geriatrii, która zasiedziała na swoich bardzo znaczących i czołowych miejscach politycznych i widzimy pewnego rodzaju próbę odmłodzenia kadr, co jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o dalszy proces nie tylko pokojowy, ale i geopolityczny.
A wybory w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, protesty, skoro odszedł Trump, to i Bibi Netanyahu ma odejść, nie są to nowe hasła, nie są to nowe protesty. Izrael jest wstrząsany demonstracjami politycznymi nie od dziś, ale teraz zdaje się, że premier Izraela stracił swojego istotnego sprzymierzeńca.
Przede wszystkim tak, znaczy nie tylko premier Netanyahu, ale też następca tego Mohamed Ibn Salman. Oczywiście mówi się w Izraelu o tym, że na wiosnę mają być kolejne wybory, to już by był czwarty w przeciągu ostatnich półtora roku. Oczywiście co te wybory mogą zmienić? Znaczy na pewno nie zmienią tego, że Izrael w swojej samej definicji jest państwem prawicowym, to znaczy to, że albo wygra Netanyahu, albo jego oponenci w postaci Benny'ego Gantza czy Natalego Beneta. Jednak to są wszystko środowiska, które generalnie podchodzą bardzo sceptycznie zarówno do amerykańskiej administracji w postaci demokratów, jak i też przede wszystkim do procesu pokojowego z Palestyńczykami, na zasadzie takiej, że ziemia za pokój. Tak więc jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, też trzeba wziąć pod uwagę to, że brak Netanyahu na stanowisku izraelskiego premiera oznaczałoby na pewno wstrzymanie pewnych procesów, to znaczy mówi się o dalszych rozmowach pokojowych. Tutaj wymienia się o Maroku, wymienia się o Tunezji, mówi się oczywiście też jeszcze o Katarze w dalszej kolejności. I to jest niezwykle istotne. Netanyahu, chociaż jest bardzo kontrowersyjnym politykiem, jak pan redaktor zauważył, skupia na sobie dość mocno negatywne emocje, zarówno we własnym kraju, jak i też za granicą. Niemniej jest politykiem bardzo skutecznym, jeśli chodzi o bardzo skomplikowane ruchy, wymagające jednak jakiegoś doświadczenia zarówno na chimerycznej scenie politycznej w Izraelu, ale też przede wszystkim na scenie bliskowschodniej. Tak więc brak Netanyahu może oznaczać problemy. I tutaj akurat oczywiście brak Donalda Trumpa automatycznie oznacza, że Benjamin Netanyahu straci swojego protektorata i swojego przyjaciela. Ja zdaniem części obserwatorów nawiązywanie coraz szerszych relacji z państwami arabskimi w Zatoce Perskiej ma w pewien sposób tak jakby skierować Izrael na poszukiwanie kapitału z innych źródeł. Tutaj już media rozpisują się o projektach hydrologicznych, o tym, że Emiraty Arabskie za 300 miliardów dolarów mają kupować systemy nawadniające, jak i też do tego biznesu ma też dojść Arabia Saudyjska w przyszłości. Tak więc to jest kierunek, który na pewno Izrael prawicowy będzie podejmował, chociażby z tego względu, że demokraci w Białym Domu oznaczają szczególnie dla Izraela to, że pieniądze i wszelkie rodzaje dotacji będą miały dość dużą cenę polityczną.
A co z Jerozolimą, co z Wielkim Izraelem, co z inkorporacją kolejnych ziem należących obecnie albo do autonomii, albo zamieszkałych przez ludność arabską? Donald Trump popierał poszerzanie, to mówię w dużym cudzysłowie, Izraela, jak to się będzie jawić przy okazji, czy przy sytuacji, kiedy w Białym Domu będą zasiadać demokraci.
To znaczy tak, projekt tak zwanego Wielkiego Izraela, czyli też przede wszystkim wchłonięcie zachodniego brzegu Jordanu, jak i też wschodniej Jerozolimy, no jest de facto wykonywane od wielu, wielu dekad. I to, co zaproponował Donald Trump, to de facto uznanie pewnych faktów dokonanych, to znaczy zarówno i w Izraelu, jak i też w Białym Domu, za czasów Donalda Trumpa zdawano sobie sprawę, że nie ma możliwości wycofania ponad 500 000 żydowskich osadników mieszkających na terytoriach okupowanych, że nie ma możliwości tak właściwie skutecznego skłonienia Izraela do wycofania się z Doliny Jordanu, jak i też innych strategicznych miejsc tego obszaru. Tak więc skoro nie ma możliwości, to należało przeskoczyć problemy i załatwić to, co się da załatwić w tym czasie historycznym, czy w obecnym czasie historycznym. Jeśli chodzi o kwestię zmiany administracji w Białym Domu, zdaniem obserwatorów, to będzie powrót do czasów Billa Clintona i Barack Obama, to znaczy bardzo dużo deklaracji, bardzo dużo nacisków, bardzo dużo różnego rodzaju form, no, na pewno PR-owych, skłaniających do bezpośredniego dialogu izraelsko-palestyńskiego, tylko że nie przynoszących żadnych wymiernych korzyści, chociażby z tego względu, że wybory, które będą na wiosnę, najprawdopodobniej w Izraelu, oznaczają też to, że lwia część elektoratu, która mieszka na terytoriach okupowanych, to jest elektorat, o który walczy Netanyahu, to jest elektorat, o który walczy Benny Gantz, jak i też inne ugrupowania religijne, jak i też prawicowe. Tak więc z punktu widzenia formalnego nikt nie będzie swoich wyborców tak właśnie nakłaniał do opuszczenia swoich domów, tym bardziej, że przyczyn logistyczny, też finansowy jest to całkowicie niewykonalny.
Powiedział Paweł Rakowski, dziennikarz no, związany jakby nie było z Radiem Wnet, ale też podróżnik i pisarz. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.